Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Temat bardzo ważny dla historii naszego narodu. Testament więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych oraz Karl Auschwitz. Nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzona nie cofnie się przed niczym. To także temat, który jest związany z 64. rocznicą wyzwolenia Karl Auschwitz-Birkenau. W studiu Radia Maryja i telewizji Trwam bardzo serdecznie witam naszych drogich, bardzo kochanych gości. Jest z nami pan Władysław Terlecki, witam serdecznie. Pani Hanna Warda-Kwotek, witam serdecznie. Pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sojecki, pan Jerzy Junosza Kowalewski i pan Jerzy Sawicki. Państwo są więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, 64. rocznica wyzwolenia tych obozów. Także moment, w którym chcemy tym doświadczeniem bardzo przykrym, bardzo tragicznym podzielić się z widzami telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maryja, aby ta pamięć historyczna nigdy nie zginęła, aby stała się rzeczywiście właściwym momentem do podejmowania refleksji dotyczącej naszej ojczyzny. Panie Władysławie, poproszę o słowo wprowadzenia, a później będziemy oczywiście rozmawiali także o tych trudnych, bolesnych wydarzeniach, które stały się częścią waszego życia.
Nie budźcie bestii w człowieku. Raz obudzona nie cofnie się przed niczym. Niech te słowa zabrzmią tutaj pierwsze, słowa naszych braci i sióstr, męczenników Auschwitz. Powtarzamy my je jak testament. Te najważniejsze słowa, które przekazali nam, gdy znaleźli się w oświęcimskim piekle. Dodajmy do nich słowa polskich nauczycielek, które pochłonął straszliwy lagier śmierci Birkenau. Patrząc na młodych esesmanów, mówiły one: trzeba inaczej wychować młodzież. Tych, co mówili te słowa, pochłonął straszliwy lager Auschwitz. Ci, którzy ocaleli, nieśli ten testament Auschwitz, głosili go całym życiem. I oto dzisiaj stajemy przed wami, ostatni z tych, którzy ocaleli. Odeszło już pokolenie świadków Auschwitz. Zostali już ostatni. Dzisiaj chcemy wam przekazać testament męczenników Auschwitz. Testament, czyli prawdę o tym, czym był Auschwitz. Ale najpierw przestawmy się. Spójrzcie na nich. Pierwszeństwo mają zawsze kobiety. Oto Hanna Warda-Kwotek. W 1944 roku miała 7 lat, gdy z powstańczej Warszawy Niemcy wwieźli ją do Auschwitz. Oto 7-letni więzień polityczny III Rzeszy Niemieckiej. Dostała się w ręce osłabionego zbrodniarza, doktora Mengele, który prowadził okrutne eksperymenty na dzieciach. O krzywdach, jakie jej uczynił, sama opowie. Dalej Bogumił Sojecki, młodzieńczy harcerz gdański, który za sam fakt, że był harcerzem i Polakiem, został aresztowany w Gdańsku w początku września 1939 roku. I tak zaczęła się jego gehenna. Wreszcie Jerzy Junosza Kowalewski, także harcerz, któremu również przyszło się zmierzyć ze straszliwą III Rzeszą Niemiecką. Wspaniałe tradycje rodzinne walki o Polskę. Ma wspaniałą relikwię, zdjęcie, gdy siedzi jako mały chłopiec na kolanach marszałka Piłsudskiego. Czy wtedy mógł przypuszczać, że tak szybko zostanie zburzony dom ojczysty? I wreszcie Kazimierz Piechowski, organizator z najsłynniejszej ucieczki z Karl Auschwitz, 4 więźniów w mundurach niemieckich, niemieckim samochodem wojskowym. Wciąż z dumą przypomina, że jest harcerzem, był i jest harcerzem. I ci 3 uciekinierzy, którzy uciekli wtedy samochodem wojskowym w mundurach niemieckich z bronią, zadrwili sobie z całej potęgi III Rzeszy Niemieckiej. Film nakręcono ich ucieczce, uciekinier, dzisiaj obiega cały świat. Spójrzcie na nich, na więźniów Auschwitz. Popatrzcie, bo widzicie bohaterów. Nie tylko bohaterów polskich, widzicie bohaterów walczących o honor, godność, o prawdę, o miłość rodziny ludzkiej. To wielcy bohaterowie ludzkości. Oni tam w Auschwitz bohatersko stanęli wobec zagłady. Nie ugięli się, nie padli na kolana przed bestią, nie złożyli jej pokłonu. Ratowali siebie i ratowali innych. To ludzie braterstwa, solidarności i solidaryzmu. Bohaterowie, którym los nie oszczędził żadnych upokorzeń. Którzy wypili kielich goryczy aż do dna. Którzy widzieli rzeczy tak straszne, że my ich nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Jakob Silberberg, przywieziony do Auschwitz w 1942 roku, został przydzielony do pracy w Sonderkommando przy obsłudze komory gazowej i pieców krematoryjnych. O tej swojej strasznej pracy powiedział potem, cytat: nawet gdyby wszystkie drzewa świata przerobiono na pióra do pisania, a wszystkie morza i rzeki na atrament, to i tak człowiek nie byłby w stanie opisać tego wszystkiego, co wydarzyło się podczas zagłady w Auschwitz-Birkenau. Ale moi drodzy, nasi bohaterowie są nie tylko bohaterami, ponieważ widzieli te rzeczy nie do opisania. Ci, którzy przeżyli lagier po wojnie, też nie mieli łatwego życia. Aby godnie żyć w tamtej rzeczywistości, znów musieli być bohaterami. Ja osobiście nie jestem więźniem Auschwitz. Mogłem nim być po powstaniu warszawskim razem z moją matką. Niemcy wywieźli mnie w połowie października, wywieźli nas do Auschwitz. Ale lager tego transportu już nie przyjął. I im więcej czasu mija od tamtej chwili, tym bardziej odczuwam ogromną wdzięczność dla tych, którzy za mnie zapełnili miejsca kaźni, zapełnili krematoria, zapełnili komory gazowe. I dlatego dla mnie nie starczyło już miejsca. Czuję to z każdym rokiem, coraz bardziej wyraźnie, coraz większą czuję wdzięczność dla nich. Ale nasi bohaterowie nie są tylko bohaterami, dlatego że przeżyli to wszystko, ale dlatego też, że nigdy nie słyszałem od nich słowa skargi, a w środowisku więźniów Auschwitz obracam się od kilkudziesięciu lat. Nigdy z nich nikt nie mówił, że za te straszliwe krzywdy trzeba się zemścić na Niemcach, odpłacić im tym samym, odpłacić za śmierć najbliższych, za niemożliwe do opisania i trudne do pojęcia cierpienia, za sadyzm, okrucieństwo Niemców, za przekreślenie wszystkich szans życiowych. Oni, moi drodzy, nie zarazili się nienawiścią. To jest niesamowite, to jest cud. Oni jedynie mówili tak: trzeba inaczej wychować młodych Niemców. Więc oni, męczennicy Auschwitz, to może największe zwycięstwo chrześcijaństwa w dziejach ludzkości. Oni są jak dla mnie, jak pierwsi chrześcijanie. Paleni żywcem, torturowani, zabijani na tysiąc sposobów w tysiącach miejsc kaźni. I oni nigdy nie głosili nienawiści, nie głosili zemsty. Sądzę, że są natchnieniem dla nas wszystkich na trudne czasy, które nadchodzą. Są więc wielką wartością dla nas, ale również nie zapomnijmy, że wielką wartością są miliony poległych, krew męczenników, posiew dla ratunku świata i zbawienia świata. I oto oni właśnie przekazują nam swój testament, swoją ostatnią wolę. Dokument ten jest dosyć długi, fragment jego tylko niewielki tu przytoczę. Ukochany narodzie Polski, my, więźniowie Auschwitz, więźniowie najstarszywszego lagru zagłady, jaki stworzył człowiek człowiekowi, oddajemy waszym sercom testament, ponieważ odchodzimy już na wieczną wartę. Jesteśmy zatroskani o to, czy, gdy nas już nie będzie, żeby pozostała prawda o lagrze Karl Auschwitz i prawda o epoce, której Auschwitz stał się symbolem. Pokolenia więźniów odeszły już na wieczną wartę. Pozostaliśmy jeszcze tylko my, nieliczni. Ale właśnie dlatego na nas ciąży obowiązek przekazania prawdy w imieniu 4 milionów męczenników Auschwitz oraz w imieniu 12 milionów matek, ojców, żon, dzieci, mężów, tych, którzy zginęli w Auschwitz. My ocaleliśmy, ale na zawsze zostaliśmy porażeni potwornością Auschwitz, potwornością, której nie da się opisać. Ci, którzy nie byli w Auschwitz, nigdy nie będą w stanie wyobrazić sobie piekła, przez które przeszliśmy. Rażeni zostaliśmy nie tylko my. Dziś wiemy, że rażone są też nasze dzieci, drugie pokolenie ofiar Auschwitz. Najstraszliwsza wojna, druga wojna światowa, której celem był nie tylko zabór mienia, ziemi, lecz ludobójstwo, przyniosła zagładę około 50 milionów ludzi i postawiła ludzkość na skraju zagłady, bowiem Niemcom zabrakło tylko niewielu miesięcy do wyprodukowania bomby atomowej. Czy by jej nie użyli w obronie hitlerowskiej III Rzeszy, Imperium Adolfa Hitlera? Naszym celem też, moi kochani, jest przedstawić wam bardzo ważne dzieło, które powstało tutaj w kręgu byłych więźniów. Jego autorem jest Kazimierz Piechowski. To książka My i Niemcy, jeśli ojciec mógłby pokazać. Ukazuje ona historię stosunków polsko-niemieckich w całej szczerości prawdy. Tu są ukazane też podstawy, na których powinna się opierać polityka polska wobec Niemiec. Politykę tę można oprzeć jedynie na rzetelnej prawdzie. I polecamy wam tę książkę, kochani. Jeśli chcecie się znaleźć prawdę, tam każda kropka, każdy przecinek jest prawdziwy. A więc przekazaliśmy wam, moi kochani, początkowe strofy Testamentu. Oddajemy teraz głos świadkom historii. Niech powiedzą nam, jak powstało imperium zła, jak straszliwie cierpieni w nim niewinni ludzie, tylko dlatego, że byli Polakami i że po prostu musieli zginąć jako Polacy. Dla nich nie było miejsca na ziemi. Mówiliśmy o pani Hani. To może teraz spytajmy ją, jak to się stało, że trafiła jako 7-letnia dziewczynka do szczęśliwego lagru Auschwitz. No to powiedz w takim razie, Haneczko.
Więc mieszkałam w czasie okupacji, ostatni rok okupacji, mieszkałam Żelazna 69. I już od 6 lat rosiłam ulotki z dziewczyną z AK, która przychodziła do naszego domu, uczyła nas, bo szkoły były pozamykane, bo panował tyfus i dziewczynę wynajęła, żeby przychodziła do nas i nas uczyła, bo mój braciszek miał 9 lat i musiał chodzić do szkoły. Więc ja uczyłam się razem z nim. Gosposia była w domu, a mama prowadziła sklep się na 81. Tata był, uciekł, też był żołnierzem Wojska Polskiego. Z 1939 roku wywieziony do Rosji i później wymieniony z Rosji, zajeńców rosyjskich do lagru niemieckiego z numerem 67. I był w 1944 roku 6 na 7 stycznia rozstrzelany na moich oczach. Wpadli do mieszkania. I jak tata się odezwał, kto, strzelili całą serię i go zabili. Powstanie warszawskie. My z braciszkiem nalewaliśmy do butelek benzynę. Butelki mieliśmy od Haberbusza, bo druga brama z naszego podwórka, Żelazna 69, wychodziła do Haberbusza. I stamtąd dostawaliśmy butelki, w które nalewaliśmy do benzynę, a benzyna była od Volksdeutscha. Na rogu Grzybowskiej i Żelaznej miał warsztat samochodowy i on pierwszego dnia powstania uciekł, a myśmy ten zakład rozbili i chłopcy przyturlali beczki z benzyną do naszego podwórka. No myśmy dzieci wszystkie nalewały benzynę i roznosiliśmy na barykady. Mój braciszek nawet był na starówce i tam jego coś uderzyło i później nie mógł wrócić do domu. Chłopcy go przyprowadzili, bo też poszedł z grypsami i z butelkami benzyny w tornistrze. A myśmy ósmego dnia powstania banda Ukraińców do podwórka się wdarła i wyciągali wszystkich z piwnic, z mieszkań, ustawiali w czwórki i ściągali kobietom obrączki, pierścionki, palce wykręcali, a zegarki ściągali z rąk i spodnie podwijali i na nogi sobie zakładali takie i krzyczeli: czasy, dawaj czasy. I później jak już się ochłapili, to Żelazną do Chłodnej nas pognali i dalej na Wolę do kościoła świętego Wojciecha. Tam żeśmy, bo tam był spęd warszawiaków. I stamtąd pogladli nas do Pruszkowa i w Pruszkowie załadowali nas w wagony takie świckie, towarowe, tam zakneblowali, no i wywieźli do Auschwitz. Po drodze trochę żeśmy stawali, bo tak jak kolega Terlecki powiedział, że ich już nie przyjęli, bo nie było miejsca, tak dla nas robili miejsce. I dlatego żeśmy cofał się trochę transport i do przodu i stawał. Tam ludzie po drodze rzucali nam w okienka pomidory, jabłka. I w końcu żeśmy dotarli do Auschwitz. Brama się otworzyła, wjechaliśmy na rampę. No i pierwsze otworzyli nam te wagony i pierwsze co poczułam, zobaczyłam te druty kolczaste, naelektryzowane i kominy, krematorium, z których buchał ogień i dym i odór palącego się ciała ludzkiego. Później Niemcy na rampie zabierali nam wszystko, co byśmy mieli z sobą i pognali nas do łaźni, rozebrali, golili nam włosy wszystkim kobietom do gołej skóry. Braciska zabrali na męski lagier, miał 9 lat, myśmy byli dosyć wysocy. Duże dzieci i jak wyszliśmy z tej łaźni, to nam dali jakieś ciuchy, a wszystko nam zabrali. Złoto, biżuterię i mnie pieska Niemiec zabrał. Ja byłam z pieskiem i z tym pieskiem przychodził na apel. Ten piesek mnie zobaczył, to zaczął wyć, rzucał się i tego Niemca gryzł, a on mówił, to mój pies, a ja mówię, to mój pies. I on kazał mnie wystąpić z szeregu i mnie bił pejczem, kazał mi skakać żabę i bił mnie pejczem, gdzie popadło, po nogach. A ja mówiłam, że mój pies, a on powiedział, że mój pies. I ja mu nie ustąpiłam, on ustąpił.
A czy możesz powiedzieć o tym, jak byłaś w łaźni, że widziałaś dzieci, które szły gdzieś i
tak,
już nigdy nie wróciły?
I w pierwszej czwórce stałam już z polskimi dziećmi do mykwy, bo to wiedziałam, że to jest mykwa, a nie krematorium, bo to tam jak szło się do kąpieli, to puszczali wodę, a jak chcieli zagazować ludzi, to puszczali fenol, tak? No tam jakąś truciznę właśnie z prysznicy. I ja dużo dzieci już poszło przede mną i nie wiedziałam, gdzie oni, dlaczego ich nie ma, nie wychodzą stamtąd. I taka paczka stała przy bloku, przy tym krematorium i ja wyszłam na tą paczkę, jedna dziewczynka mnie podsadziła i ja zajrzałam w okno, bo okienka takie były wzdłuż baraku i był dach zaraz, takie woziutkie okienka wzdłuż baraku i tam i widziałam, jak podłoga się otwierała i te dzieci wpadały pod podłogę. A to wyglądało, takie drzwi były metalowe i po boku była klepka, podłoga i tam stawialiśmy drewniaczki, jak żeśmy szli do kąpieli. Zostawialiśmy tam drewniaczki, a ubranie szło do parówki, żeby odszyć i tak dalej. I ja widziałam, ja spadłam z tej, jak zobaczyłam, że te dzieci tam stoją, wpadły do tego, pod tą podłogę, to ja dobiegłam do szeregu i mówię: dziewczynki, stójcie tam, gdzie razem na podłodze, nie wchodźcie na środek. I w tym momencie Matkę Bożą na niebie ujrzałam w grocie trupich czaszek z mojej warszawskiej kapliczki. Ale obsługa niemiecka też to widziała, bo zrobił się szum, krzyk: Poliszczaj, poliszczaj, a myśmy już kominem nie wylecieli, bo poszliśmy do kąpieliska, stałyśmy wszystkie na podłodze w koło, no i później nam dali nasze ubrania i tak dalej i wyszliśmy. Ale
powiedz o doktorze Mengele teraz.
Więc doktor Mengele przyszedł na blok. To właściwie on już mnie naznaczył, jak przyjechaliśmy transportem, bo on wybierał sobie takie dzieci, jak uważał, zdrowe i tak dalej. I on zabrał mnie na swój blok do Instytutu SS, gdzie sam osobiście byłam w jego pokoju i on najpierw mierzył gorączkę w odbytnicy, a później rozmawiał, nie wiem, on tam bardzo, bardzo był, on był taki, że ja się go nie bałam. Taki przyjazny był, ja się go bardzo przystojny był. Ale wchodząc do tego pokoju Mengele, widziałam...
No w tej szafce, co widziałaś?
No tak.
W szafce takiej lekarskiej, tak?
Lekarskiej, tak. Słoiki z oczami ludzkimi.
Jesteś pewna, że to były oczy? Jesteś pewna?
Na pewna jestem, że to były ludzkie oczy. Bo ja się patrzyłam i on mówi tak: no gdzie tam się patrzysz? Tu do mnie. Ale nie pamiętam właśnie, jaki zabieg mnie pierwszy zrobił, bo jednego dnia miałam przekute bębenki. On osobiście mnie robił.
Czy bardzo bolało? Nie pamiętam.
Nie pamiętam. Może mnie jakoś oszołomił czy coś. No w każdym bądź razie naprawdę nie pamiętam. Przebił mnie bębenki. Później mnie uszy ropiały. I leciała mnie materia, ból straszny i tak dalej. I leżałam tam na rewirze w tym Instytucie SS. Tam widziałam straszne rzeczy, bo na piecu, jak szedł przez blok, piec taki, a na końcu było palenisko, to robili opatrunki. No to ja tam straszne rzeczy widziałam, jak więźniom, bo robili te opatrunki, zmieniali odbytnice, piana ludziom szła z pośladków. No niesamowite rzeczy, to się nie da opowiedzieć, to trzeba zobaczyć.
Lepiej nie zobaczyć.
No nie daj Boże. I później mnie wstrzykiwał, rozcinał mnie ciało i wstrzykiwał jakieś lekarstwo igłą, ale nożykiem takim rozcinał mnie ciało. Gdzie później do 20 lat otwierały mi się rany na całym ciele. Chodziłam pobandażowana. I wstrzykiwał mnie jakiś lek, bo chciał mnie zrobić niebieskie oczki. Podobno tam słyszałam taką panią doktor, która mnie się później przedstawiła, że on chciał mnie zniemczyć, bo ja byłam jego prywatnym królikiem, bo już w powstanie, więźniowie, którzy byli z Powstania Warszawskiego, nie byliśmy tatuowani i nie mogli... Im nie wolno już było robić eksperymentów, a on właśnie mnie sobie wybrał. Ale tam na bloku leżały też dzieci, leżała przy mnie taka Żydóweczka, nie miała obciętych włosów, włoski miała takie czarne, ja też miałam czarne włosy, ja miałam długie warkocze, to mnie do gołej skóry obcięli, a ona nie miała obciętych włosów, miała do... I ja leżąc na koi, były pojedyncze koje w Instytucie SS, i leżałam na trzeciej koi wysoko i ona leżała też na trzeciej i mierzyli gorączkę i ona miała bardzo dużą gorączkę i przyszli dali jej zastrzyk i ona na drugi dzień już nie żyła. A ja się znałam na termometrze, jak mnie podała termometr, to ja zobaczyłam, że miałam 40 stopni gorączki i strząchnęłam. Suchnęłam ten termometr i prosiłam, żeby przyjechała kiblowa, bo chciało mi się po prostu siusiu. I chciałam zejść do tego kibla, bo jeździła po tych chorych dzieciach. Jeździła, bo to nie tylko dzieci tam leży, bo po jednej kilka koi było dzieci, ale byli i dorośli. Na tym samym bloku w Instytucie SS w Birkenau. I ja w tej gorączce spadłam z tej koi w ten kibel. No i ta pani wzięła mnie, zawiozła do takiej łazienki, obmyli mnie tam, prysznic był, puściła mnie prysznic i doszła do mnie doktor, nie wiem może, czy jakiego ona była pochodzenia, a i mówi tak, dziecko masz tu ubranie i biegnij na swój blok, na szesnastkę, bloku dziecięcego. Ale zapamiętaj, jestem doktor Kościółek. Zapamiętaj moje nazwisko, doktor Kościółek. Ja wyszłam z tego bloku i była odwilż i nie wiem, czy to był styczeń, przypuszczam, że był styczeń już, nie, to nie był jeszcze styczeń, to był tak, jesień była i tak po takich kamieniach biegłam i dalej już film mi się urwał, bo widocznie upadłam. No i tam ktoś mnie zaniósł do bloku dziecięcego, do szesnastki, na bloku. Ale później wracałam znów na ten blok i tam dużo razy wracałam i leżałam tam na tym... Otwierały mi się rany i tak dalej. Miałam szmaty, poprzyklejały mi się do ciała. A później była, ale na Boże Narodzenie była choinka na bloku. Wysoka choinka była i na choince były cukierki kolorowe takie w papierkach, a ja ściągnęłam jeden cukierek. I odwinęłam, a tam był chleb.
Musisz skończyć.
No tak.
Akurat przechodziła auzjerka, czy ktoś na bloku. Ja pokazałam, że tu jest chleb. I ona zaraz przyszła z pudełkiem cukru w kostkach i rozdawała nam po jednej kostce cukru.
A czy byliście głodni jeszcze, powiedz?
No tak, no. To taka była porcja dzienna, to kromka razowego chleba, blaszaczek czarnej kawy i zupa jarmuszowa, w której glizdy pływały. Niestety, ja tej zupy nie jadłam, dziewczynki wyrzucały glizdy, zupę jadły. No zrobiłam sobie krzywdę, bo do dzisiejszego dnia nie pracują mnie jelita. Z głodu. No a później była ewakuacja. To właśnie w tych dniach była ewakuacja jak dzisiaj. I Niemcy wywozili więźniów do Niemiec, w głąb Niemiec. Moją mamę wywieźli do Ravensbrück, mojego braciszka to jeszcze wcześniej, do Mauthausen. Ale mój braciszek z męskiego bloku podawał mnie kluski w garnuszku, w tym blaszaczku. I jak nieraz dotknął do drutu, bo były elektryzowane i ten garnek
już nigdy nie widziałem.
Poszedł po tych drutach, rozsypały się kluski, to dzieci się rzucały i te kluseczki zjadały z ziemi.
Ty sobie powiedz, jak te dzieci wywiozłaś. Jak dzieci wywiozłaś. Jak dzieci wywiozłaś ostatnie dzieci z Birkenau.
Tak, i później była ewakuacja, więźniów wygnali, zostało nas 9 dziewczynek i chodziłyśmy po blokach, szukaliśmy jedzenia, ubrania, bo była zima, bardzo duża zima była, śniegu dużo i znalazłyśmy w tych blokach dzieci tatuowane, takie po 2 latka, po 2,5 roczku. Już tatuowane, one się tam urodziły, widocznie to były dzieci blokowych i sztubowych i tak dalej. I one poszły na transport, czy pouciekały, miały szansę, a dzieci zostawiły. I myśmy te dzieci pozbierały. Odwróciłyśmy stołki, bo były stołki wysokie takie i kładłyśmy te koce, takie kudłate koce i zawijałyśmy te dzieci w te koce. Ich znalazłyśmy chlebek, cebulę sznurki żeśmy porobiły z tych kocy i ciągnęłyśmy te dzieci prosto. Nikt nami się nie zajął. Nikt. Bo już nie było w ogóle ludzi, a jak byli, to szabrowali w Oświęcimiu, a nami się nikt nie zajął, ale ja tam naprawdę nikogo z więźniów nie widziałam. I niektóre dzieci poszły, to te dzieci zostały, które nie miały matek, bo 2 dziewczynki ze mną wracały, które no starsze były, bo ja byłam jedna z najmłodszych, to były starsze, miały po 12, 13 lat, 14, to ich mama rzuciła się na druty i one były, 2 siostry zostały, razem ze mną wracały, ale one po drodze gdzieś tam wiedziały, gdzie rodzina mieszka, bo one były starsze i z nami do Krakowa nie szły. A myśmy ciągnęły te dzieci do Krakowa. No i w Krakowie już nie było śniegu, był hejnał z Wieży Mariackiej, ale jeszcze po drodze nie mogliśmy przejść, bo był rów i nie mogliśmy z tymi stołkami przejść. No i to było ciemno, nie mogliśmy znaleźć jakiejś kładki i jak się już widno zrobiło, to przeszłyśmy przez ten rów z tymi dziećmi na tych stołkach, w tych stołkach i jakieś już szaro się znów robiło i weszłyśmy do jakiegoś gospodarstwa i tam ludzie dali nam pokój i rzucili słomę i myśmy momentalnie na tej słomie posnęły. Dobra. Już?
Tak, Panie Władysławie, teraz może także teraz kolejnych może bohaterów naszych tak poprosimy. Tak.
Prosimy teraz Pana Bogumiła. Nie?
No, ja?
Tak.
Mam na temat liczby ofiar KLŻ Auschwitz kilka słów powiedzieć. Liczba zamordowanych w obozach koncentracyjnych jest wielomilionowa. W pracach historyków zachodnich z reguły podawano tylko liczbę Żydów zabitych w KL Auschwitz. 1 milion podaje Raul Hilberg, 2 miliony Poliaków, Dawidowicz, Gilbert, 2,5 miliona podaje Bauer. Autorzy ci z reguły nie podają ani źródła, na którym się oparli, ani metody szacunku. Biorąc pod uwagę stosowanie przez Niemców w szerokim zakresie stosów do palenia zwłok, ogólna zdolność urządzeń do zabójstwa ludzi Auschwitz-Birkenau mogła być większa od przytoczonej wyżej. Jednak uwzględniając dodatkowy czynnik, jak niepełne wykorzystanie poszczególnych okresów, techniczna komisja ekspertów doszła do wniosku, że za czas istnienia obozu niemieccy kaci zniszczyli w nim nie mniej niż 4 miliony osób. Polski badacz Jan Sein, który uczestniczył od samego początku w pracach zmierzających do dogłębnego zbadania zbrodni popełnionych w KL Auschwitz-Birkenau oraz osobiście przesłuchiwał komendanta Hessa, w czasie prowadzonego przeciwko niemu śledztwa w swojej książce, która była jedną z pierwszych prac naukowych na temat obozu, stwierdza: wszystkie zebrane materiały dowodzą, że przy uwzględnieniu czasu działania wszystkich krematoriów oraz urządzeń zastępczych Birkenau liczba ludzi zagazowanych i spalonych w tych urządzeniach była nie mniejsza niż 4 miliony. Sprawa liczby ofiar obozu była kilkakrotnie poruszana w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym oraz przed Trybunałami Amerykańskimi profesora IG Farben Industrii. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy przysłuchał jako świadka komendanta tego obozu w okresie, gdy sprawował swoją władzę od maja 1940 roku do listopada 1943 roku. Stwierdził on, że w samym obozie Auschwitz-Birkenau uśmiercono w tym czasie 2,5 miliona osób i że dalsze pół miliona zginęło z głodu i wycieńczenia. Hess w czasie zeznań w Norymberdze stwierdził, wedle moich obliczeń zgładzone tam w Auschwitz-Birkenau i zagazowano, po czym spalono przynajmniej 2,5 miliona ofiar, ponadto pół miliona zginęło z wycieńczenia i chorób, co daje razem 3 miliony ofiar. Liczba ta stanowi 70-80% wszystkich więźniów Auschwitz. Zgładziliśmy około 400 tysięcy Żydów węgierskich w ciągu jednego lata 1944 roku. W 10. rocznicę Towarzystwa Opieki nad Oświęcimem w dniach od 5 do 6 kwietnia 1993 roku w salach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się sesja naukowa na temat KL Auschwitz-Birkenau w latach 40-45. W czasie sesji wygłoszonych zostało 13 referatów naukowych. Celem sesji było przybliżenie niezwykle skomplikowanej, wielowątkowej problematyki KL Auschwitz-Birkenau lat 40-45, największego cmentarzyska w dziejach ludzkości. W trakcie dwudniowych obrad, w których uczestniczyli naukowcy i studenci, na specjalne podkreślenie zasługuje liczny udział byłych więźniów KL Auschwitz oraz innych obozów koncentracyjnych. Jednym z referentów był nasz kolega obozowy, inżynier Igor Trochanowski, numer jego 24725, pracował w Bobiru i powiedział między innymi: nie znam takiego przypadku, aby zbrodniarz przypisywał sobie większą ilość popełnionej zbrodni, a raczej stara się udowodnić i podać liczbę niższą, a tymczasem sami zbrodniarze podają liczby znacznie wyższe. Eichmann, który zeznaje, że przywiózł do Auschwitz 2,5 miliona transportowanych przez siebie Żydów z całej Europy, nie licząc Żydów z Polski, dopilnowując ich zagazowania i natychmiastowego obstwalenia wszystkich dokumentów. Wilhelm Boger, SS-man Auschwitz, podstraw więźniów, biorący udział prawie przy każdym gazowaniu, który prowadził ewidencję zagazowanych transportu w swoim zaszczycie, zeznaje, że zamordowano 3 miliony ludzi. Maksymilian Grabner, szef Gestapo w Auschwitz, oświadcza, że zginęło najmniej 3 miliony ludzi. Nie prowadził do dokładnej ewidencji, ale on jako szef Gestapo obozu Auschwitz nie dopisałby sobie większej ilości ofiar. A co mówią zeznania Polaków? Bernard Chardibon, kapo komando Kanada, zeznaje, że wymordowano 4 miliony ludzi, mając ewidencję zagazowanych transportów. A co mówi Erwin Olszówka, raportschreiber Auschwitz, zeznaje zaraz po wojnie, że wymordowano 4 miliony ludzi, prowadząc ewidencję każdego dnia nie tylko Auschwitz, ale i Birkenau. W maju 1945 roku powołany został specjalny zespół Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, który przeprowadził badania śledcze na terenie obozu Auschwitz od 10 maja 1945 do 26 września 1946, więc ponad rok, i wydajności urządzeń masowej zagłady. W wyniku tak długiego okresu przeprowadzonych badań, analizując wszelkie materiały, ustalono, że sumarycznie Auschwitz wymordowano nie mniej 4 miliony ludzi. Zaraz po oswobodzeniu obozu, po odejściu Armii Radzieckiej, dyrekcja muzeum powołała dwa zespoły do przeprowadzenia badań w celu ustalenia ilości wymordowanych ludzi. Te dwa sporządzone przez wyznaczone zespoły protokoły widziałem u pracownika muzeum profesora Tadeusza Wąsowicza, pomiędzy obydwoma protokołami była mała różnica. W protokołach tych była podana liczba 4 miliony ludzi pomordowanych w Auschwitz. I nikt jej nie kwestionował. Nawet byli więźniowie, którzy byli na kierowniczych stanowiskach w obozie Auschwitz. Nie wolno w żadnym wypadku opierać się tylko na fikcyjnych przypuszczeniach. Należy zgodzić się ze zeznaniami pośrednich świadków, a zwłaszcza Niemców, mimo że ta liczba 4 miliony ludzi pomordowanych wprost nie mieści się w głowie, że coś podobnego miało miejsce. Przyjęta obecnie ostateczna liczba ofiar, obecnie okolicy Auschwitz-Birkenau, od 1 300 000 do 1,5 miliona jest fikcją, manipulacją.
Dobra.
Dobra. Poprosimy teraz może Jerzego Junosze.
Więc jeżeli chodzi w ogóle o moją rodzinę, dlaczego? Ja rozpocząłem walkę mając 16 lat. Moi rodzice byli patrioci, walczyli w I wojnie światowej, w II, mama też, w Legionach. W związku z tym ja miałem możliwość być w przedszkolu rodziny wojskowej w Belwederze u marszałka Piłsudskiego. To jest zdjęcie roku 1927, imieniny marszałka, 19 marzec 1927 rok. Gdzie dzieci rodzin, które walczyły w Legionach i w POW, były w tym przedszkolu. W związku z tym przez cały okres czasu wpajano mi patriotyzm. Patriotyzm mnie wpajano też w domu i wpajano w szkole, w gimnazjum. W związku z tym, jak wojna się rozpoczęła w 1939 roku, od razu rodzice poszli na front i ja powiedziałem jako ochotnik PW, przysposobienie wojskowe, wstąpiłem do wojska jako ochotnik do Kleberga. Walczyłem u Kleberga i z jednej strony z Rosjanami, i z drugiej strony walczyłem z Niemcami. Potem po bitwie pod Kockiem przyszedłem do Warszawy. Jak przyszedłem, spotkałem pułkownika Dobrzańskiego, przyjaciela moich rodziców, który zaproponował, to jest jego zdjęcie, który zaproponował mnie wstąpienie do Służby Zwycięstwa Polsce. Wstąpiłem do Służby Zwycięstwa Polsce i dostałem kryptonim ZOM, Zakład Oczyszczania Miasta. Ale Zakład Oczyszczania Miasta z tych, którzy współpracowali z Niemcami. W nocy z 21 na 22 kwietnia zostaję aresztowany przez gestapo. Przebywam na Pawiaku. Przesłuchiwany jestem i torturowany na Szucha. Wstępuję razem z doktorem Śliwickim lotem, który mnie wprowadził do organizacji ruchu oporu na Pawiaku. I 18 kwietnia 1942 wywieziony jestem do Oświęcimia. Przyjeżdżam do Oświęcimia, dostaję numer 31-119 i pracuję. IG Farben buduje zakłady chemiczne. I w związku z tym, że moja rodzina znała rotmistrza Pileckiego, który był w ruchu oporu, zostaję wcielony do ruchu oporu w Oświęcimiu. Po przebyciu tyfusu, który został mi wstrzyknięty przez SS-manów na bloku 28. Uratowany z bloku 20 wyciągają mnie i jadę w transport do Gross-Rosen. Przyjeżdżam w Gross-Rosen, jestem 2 lata. Z Gross-Rosen wjeżdżam do Dachau. Jestem w Dachau i zostaję oswobodzony. Bardzo ciekawa rzecz. Jestem w ruchu oporu w Dachau. I dzięki ruchowi oporu dowiadujemy się, że Himmler wydał zarządzenie, że żaden więzień nie może się dostać w ręce aliantów. Taki komunikat i taki telegram wysłał Himmler do wszystkich komendantów obozu. Przechwyciliśmy ten telegram i powiadomiliśmy generała Pattona o tej sytuacji. Generał Patton powiadomił wszystkich komendatury alianckie, które wyzwoliły obóz. Obóz Dachau został wyzwolony 5 godzin przed likwidacją obozu. Likwidacja obozu SS Viking szedł z Monachium do likwidacji obozu Dachau. Po obozie jestem w szpitalu, po szpitalu jestem w armii amerykańskiej, później w drugim korpusie. Przyjeżdżam do kraju dla mojej matki. Mamy zaufanie. Dzięki moim kolegom pracuję w budownictwie. Rzetelnie, uczciwie odbudowujemy całą Warszawę. Odgruzowujemy Warszawę za nic, za darmo, dlatego że uważaliśmy wszyscy, młodzi ludzie pracujący w budownictwie, to było PPP numer 9, dwójka, Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie 2, uważaliśmy, że mimo represji ze strony komunistów musimy coś dać dla kraju. I to, co mogliśmy dać, odbudowywaliśmy kraj. Później i w dalszym ciągu pracujemy i razem jesteśmy w Towarzystwie Opieki nad Oświęcimiem i chcemy ratować dzieci, które po więźniach, po eksperymentach pseudomedycznych, dzieci są poszkodowane, dzieci są inwalidami. Wystąpiliśmy do sądu niemieckiego. Sąd niemiecki, Landesgericht, odpowiedział nam i drugi sąd niemiecki w Berlinie odpowiedział. Tu są dwa wyroki, które tu są, to są dokumenty. Odpowiedział, że nie będzie rozpatrzał, bo zakończyliśmy wojnę światową i oni żadnych roszczeń nie będą przyjmować. Wydaje mi się, że tak samo rząd niemiecki odpowiada za pewne rzeczy, ale rząd polski powinien się zainteresować tymi dziećmi. Jest ich niedużo, bo ich jest 100. I te dzieci są chore i są na utrzymaniu rodziców. Ale kiedy rodzice umrą, zejdą z tego świata, to przede wszystkim nie będzie się miał nimi kto opiekować. One będą zupełnie bez...
środków.
Tak, zupełnie nie będą miały możliwości egzystencji. Dlatego chcę przede wszystkim powiedzieć, że my mamy zaufanie do siebie wszyscy i mieliśmy zaufanie. I nigdy, i dzisiaj też, wszyscy my więźniowie, którzy jesteśmy, wszystko jedno jaka narodowość, wszystko jedno, jesteśmy związani ze sobą i służymy sobie pomocą. Nie pytamy się o nic, komu co potrzeba. My wiemy, jak komu coś potrzeba, oddajemy ostatnią koszulę, nawet oddamy. I wszystko jedno, jaka, czy to jest jakie wyznanie, jaka narodowość, czy skóra, nie obchodzi nas. My pomagamy jeden drugiemu. Tak jest na święty obowiązek. I myślę, że ktoś się zainteresuje tymi dziećmi, które są rzeczywiście, a rodzice już są starsi, bo wszyscy my mamy ponad 80 lat. Jeżeli my zejdziemy z tego świata na wieczną wartę, to przecież ktoś musi się tymi dziećmi opiekować, a chcemy, żeby te dzieci jeszcze mogły dać siebie dla kraju cokolwiek, bo kochamy naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panie Jerzy, Panie Kazimierzu. Prosimy bardzo, Pan Kazimierz Piechowski.
Może wrócimy jeszcze trochę do Auschwitz. Na niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau nie możemy patrzeć z perspektywy roku 40, kiedy powstał ten obóz, bo idea powstania obozu zagłady powstała dużo wcześniej. Ten Drang nach Osten zrodził się daleko wcześniej. Hitlerowi nie przygotowano grunt do tego, co stało się w II wojnie światowej przez lat kilku, ale przez lat kilkadziesiąt. Już w roku 1884 wielki filozof niemiecki Nietzsche zapisał: w przyszłości będzie chodziło o to, by uzyskać ową olbrzymią energię wielkości, by na drodze hodowli i z drugiej strony na drodze unicestwienia milionów nieudanych ludzi kształtować nowego człowieka. No więc Hitler i jego poplecznicy mieli już doskonały podkład filozoficzny dla swojej idei. Na drodze unicestwienia milionów nieudanych ludzi stało się realne. Obóz Auschwitz stał się największym obozem zagłady w całej Europie. Dla więźniów ten obóz był uosobieniem wszechobecnej śmierci. Życie ludzkie w nim było mniej warte niż gruda ziemi. Auschwitz to był obóz Moloch, obóz podstawowy, obóz kobiecy, obóz cyganów, obóz jeńców radzieckich. Już 26 marca 1942 roku osadzono w nowo utworzonym oddziale kobiecym w Karl Auschwitz 990 więźniarek Niemek przywiezionych z Karl Auschwitz Ravensbrück oraz 999 więźniarek Żydówek przywiezionych z Popradu, Słowacja. W ciągu miesiąca w obozie kobiecym przywieziono ponad 6 tysięcy więźniarek. Kobiety w obozie pracowały tak jak mężczyźni, kilofami, łopatami, taczkami i tak jak mężczyźni przeżywali tyfus, biegunkę, świerzb, straszliwy głód, co było ciągle obecne w obozie. Pilnujące więźniarki Aufseherki były bardziej okrutne niż SS-mani w obozie męskim. Tam również zabijano pałką, morderczą pracą i cyklonem B. Do Auschwitz wraz z dorosłymi sprowadzono dzieci. W początkowym okresie stosowano tam politykę całkowitej eksterminacji tych dzieci. Bezpośrednio po przybyciu kierowano te dzieci do komór gazowych lub rozbijano ich główki o mur. Natomiast nowonarodzone w obozie dzieci pozostawały, ale w strasznych warunkach, zimno, bez pieluszek, bez pościeli, bez opieki matek, ginęły masowo. Więźniarki zatrudnione przy bardzo ciężkich pracach, w stawach rybnych, w ścinaniu sitowia, w wożeniu kamieni ciężkimi wozami, padały. Bardzo duże były zgony właśnie kobiet w czasie. Pracowały kobiety w obozie, co jest niewyobrażalne, przy bardzo słabym jedzeniu, 12-14 godzin dziennie i w niektórych komandach pracy więźniarek dziennie padało bardzo dużo ludzi. Przypomnę tu wspomnienia Danuty, byłej więźniarki Brzesko. Powiedziała ona: kobiety rozebrane z pasiaków w koszulach szły rzędem w stronę świty, a doktor Blanke znowu rozdzielał śmierć, 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 życie i śmierć, i śmierć, i śmierć. uciekały, wiedząc, że jedna na sto ma szansę się ukryć w blokach zakaźnych, na strychach, w dziurach pod barakami. Opuchnięte, poranione nogi, pokryte flegmoną, wybujałe ziarniną. Skóra z nóg u kobiet zmuszonych do ukrywania się w piwnicach, potem wystawiana w czasie pracy na słońce, pękała. W tej wybujałej ziarninie i w ropniach roiły się insekty. Więźniarki zbierały patykiem larwy much i wszy z tych ran. Były nogi tak cienkie, że sprawiały wrażenie samych kości powleczone skórą. Nic więc dziwnego, że kobiety tak ciężko pracujące na tak słabym wyżywieniu ważyły ledwo parę kilogramów, ponad 30. W dzień wyczerpująca praca tych kobiet, w nocy straszliwe warunki. W barakach o wymiarach 20 metrów na 8 upychano około 800 więźniarek. Proszę sobie wyobrazić, 800 więźniarek w jednym baraku. Te więźniarki, które miały dosyć siły, by wdrapać się na górne prycze, miały lżej. Ale te, które spały na posadzce pod pryczami, miały najgorzej, gdyż tam trudno było obronić się przed szczurami. Obóz cyganów zlikwidowano całkowicie gazem i w krematorium ponad 20 tysięcy cyganów. Przez zaledwie 3 dni uratowała się jedna cyganka z dziećmi, ukryta w stosie desek. 25 września 1941 roku Wydział Jeńców Wojennych OKW Najwyższego Dowództwa Armii Niemieckiej rozkazał, aby 100 tysięcy jeńców radzieckich przekazać do dyspozycji Reichsführera SS przez system KC, czyli obozów koncentracyjnych. Następnego już dnia 26 września Heinz Kammler, szef Centralnego Zarządu Budowlanego SS, nakazał budować nowy obóz jeniecki w Auschwitz. W nich umieszczono ponad 20 tysięcy rosyjskich więźniów. Przeżyło niewielu. Warunki, w jakich żyli jeńcy radzieccy, były straszliwe. Nawet sam Rudolf Hess, komendant obozu, był świadkiem aktów ludożerstwa wśród nich. Sam pisał w swoim notatniku: natknąłem się na Rosjanina leżącego między stesem cegieł, który miał jakimś tępym narzędziem rozpruty brzuch i wyrwaną wątrobę. Zabijali się nawzajem, aby zdobyć coś do jedzenia. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tego przeklętego obozu. Hitler nie ukrywał, że fizyczna przemoc i terror to skuteczna broń sprawowania władzy i głosił: nie chcę, by z obozów koncentracyjnych zrobiono zakłady sanatoryjne. Terror jest najskuteczniejszą bronią polityczną. Przeciwko nam, jeśli ktoś stanie i dowie się, że może dostać się do obozu koncentracyjnego, to dwa razy pomyśli, zanim zrobi coś przeciwko nam. Ja potrzebuję ludzi, którzy działają twardo i nie zaczynają dopiero namyślać się, kiedy mają kogoś zabijać. Sumienie jest żydowskim wymysłem. Każdy postępek ma sens, także i sama zbrodnia. Tyle Hitler. No cóż można się spodziewać od Hitlera, kiedy wielcy Niemcy ponad wiek temu uczyli Hitlera, jak ma postępować. W 1942 roku zostały zatwierdzone dwa niemieckie plany zagłady. 20 stycznia 1942 roku na konferencji Am Großen Wannsee pod Berlinem uchwalono i zatwierdzono plan Entlösung der Judenfrage, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, Holokaust na Żydach z całej Europy. Plan ten zatwierdzono również przez szefa obozowego zarządu budowlanego architekta Bischoffa 25 sierpnia 1942 roku. Przewidywał zbudowanie w Birkenau kompleksu obozów dla 200 tysięcy więźniów oraz urządzeń zagłady. Ten plan został wykonany w 100%. Wymordowano, wygazowano 6 milionów Żydów. W czerwcu 1942 roku zatwierdzono drugi plan, Generalplan Ost, GPO, Generalplan Wschodni. Prace planistyczne nad tzw. Generalplan Ost zostały zlecone przy końcu 1941 roku przez Hitlera grupie 2B Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Centralnej Placówce Przywódczej w Przedsięwzięciach Wyniszczenia. Spośród wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych jeden, Auschwitz-Birkenau, powstał do spełnienia realizacji niewyobrażalnie monstrualnego, zbrodniczego Generalplan Ost, apogeum niespotykane dotąd w historii ludzkości bestialstwa chorego umysłu Niemców. Karl Auschwitz-Birkenau. Z potu i krwi więźniów stanął obóz z możliwością osadzania w nim 200 tysięcy więźniów, ponad 240 bloków i baraków, 48 podobozów, po stokroć przeklęte piekło XX wieku. W tym czasie krematoria Auschwitz-Birkenau spalały dziennie około 5 tysięcy więźniów. Bywało i więcej, dużo więcej. Krematoria nie nadążały. Wtedy Hess wymyślił stosy palne. Dym z krematoriów i stosów palnych dusił w gardle. Czy to już wszystko? Ależ nie. Generalny plan postrzegał więcej i sięgał dalej. Zachłanność niemiecka. Posłuszni, zdyscyplinowani, pracowici, Befehl ist Befehl. Rozkaz jest rozkazem. Ale Niemcy nie potrzebowali rozkazu. Sami gorliwie z własnej inicjatywy starali się pokazać Hitlerowi z najlepszej strony. Nasz kolega obozowy, inżynier Trochanowski, pracował w Baubeiru, biuro rozbudowy obozu. Z planów, jakie tam miał okazję widzieć, wynikało, że w następnej fazie rozbudowy obóz pomieściłby około kilkaset tysięcy więźniów zatrudnionych w przemysłach niewolniczej pracy. Niezdolnych, wyczerpanych do ostatnich granic, po prostu się zagazuje i spali. Krematoria zgodnie z planem w ilości 20 z 300 retortami, o wydajności 200 tysięcy zwłok dziennie. Dużo? No tak, ale miały być spalane całe narody. Taki był generalny plan Ost. Wiem, że to trudno pojąć, że to człowiek człowiekowi czyni tyle zła. Cały ten generalny plan wschodni to zbrodnia na niespotykaną dotychczas skalę. Wytwór zdawałby się niemożliwy, by urodził się w umyśle ludzkim. A jednak Idę na skróty, bo mamy już mało czasu.
Może to ja ci powiem, co?
A później.
Będzie czas w części radiowej, więc...
Ktoś powie tylko, obciąża się Niemców. No skoro tak, to posłuchajmy wybitnych Niemców, co oni mówią o swoim narodzie. Wielki Heisenberg, uczony fizyk nagrody, laureat Nagrody Nobla w 1939 roku. Heisenberg, wielki uczony, tak powiedział. Über alles, tym karmiono ten naród od wieków. Naród, którego cechą był i jest żywy mit owej filozofii. Wszystko albo nic, której wciąż na nowo Niemcy ulegają. Temu też towarzyszyła i czas cały towarzyszy wiara w bohatera, wodza prowadzącego naród do lepszego jutra. Ta absurdalna wyższość, über alles, i wręcz absurdalne roszczenia uniemożliwiają Niemcom porozumienie z innymi narodami. Wypisz, wymalusz, wymaluj, tak określił swój naród wielki Heisenberg. My możemy tylko dopowiedzieć coś bardziej smutniejszego. Tu jest matka. Bardzo przepraszam, ja muszę tu się jeszcze dostać. No to już nie. Czy my Polacy możemy powiedzieć, że relacje polsko-niemieckie są poprawne? Ktoś może powiedzieć, że przecież są i dobrzy Niemcy. Owszem, są. Ja znam kilkunastu Niemców dobrych, nawet bardzo dobrych, ale my tu mówimy nie o tej mniejszości dobrych Niemców, lecz mówimy tu o narodzie niemieckim. Wielokrotnie powtarzamy, wszyscy tu obecni, pokolenie obecne Niemców nie może odpowiadać za grzechy swych dziadków. Nie może być dziedziczenia win, ale musi pozostać dziedziczenie pamięci. Bo naród bez pamięci swojej historii przestaje być narodem. Tak powiedział nasz ukochany, mądry papież Jan Paweł II. Nasuwa się pytanie, jak mógł naród niby cywilizowany, niby chrześcijański, ukazać oblicze morderców milionów niewinnych ludzi. No, skoro Niemcy odrzucili Boga i Kościół, to tylko bez Boga i religii mogli stać się mordercami. I w historii Europy nie ma żadnego systemu ideologicznego, który mógłby zastąpić chrześcijaństwo w roli fundamentu spajającego życie społeczne. Wszelkie próby tego zastąpienia zawsze kończyły się tragicznie. I pora wyciągnąć z tego wnioski.
Dziękujemy serdecznie. To był pan Kazimierz Piechowski. Drodzy Państwo, testament więźniów niebieskich obozów koncentracyjnych oraz Kala Auschwitz to temat naszych rozmów niedokończonych. Te rozmowy także z telefonicznym Państwa udziałem będziemy kontynuować na antenie Radia Maryja. Ja pragnę przypomnieć, że w studiu telewizji Trwam, w studiu Radia Maryja dzisiaj gościmy niezwykłych ludzi, bohaterów, którzy doświadczyli tej bestialskiej gehenny w historii swojego życia. Jest z nami pani Hanna Warda-Kwotek, pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sojecki, pan Jerzy Junosza-Kowalewski, pan Jerzy Sawicki, pan Władysław Terlecki. ja Państwa zapraszam na drugą część naszego spotkania już na antenie Radia Maryja po godzinie 21:40.